Książki na drogę. Portal literacko-podróżniczy. Posłuchaj z nami podcastów na drogę.
Michał Książek, droga 816. Dzień. Być może była to mgła, ja tam widziałem spokój. Spędził noc na łąkach przy Bugu. Kiedy dosięgły go pierwsze szpikulce słońca, zaczął się rozpadać. Najpierw pojawiły się rysy proste, jak pręty łozy, a po nich pająki pęknięć w kształcie krzaków. W końcu rozleciał się nieomal zupełnie w drobiazgi czarne i ruchliwe jak ptaki. Budziłem się powoli, celebrując pierwsze spojrzenie. Ostre luksy młodego słońca bolały, niczym drzazgi tkwiły w siatkówce oka. Gospodyni chętnie opowiadała. Akcja Bóg trwa na rzece, odkąd podnieśli w Polsce ceny papierosów. Co to jest ta akcja Bóg? Masowa kontrabanda na całej długości rzeki. Przemycają w łódkach albo w pontonach. Nad górnym Bugiem śmiałek przerzucał motolotnią, bo przecież papierosy są lekkie. Po prostu zbliżając się do granicy, wyłączał silnik, zrzucał pakunek tuż za Bug i z powrotem na Ukrainę. Kontrabanda przewodą, powietrzem, a jak papierosy w Polsce znowu zdrożeją, to i kanał przekopią pod Bugiem. Ludzie mniej, chociaż niedawno w dzwonnicy w Stróżach celnicy znaleźli kilku hindusów, bambusów. Pytają księdza, skąd ci ludzie? Ksiądz na to, że to chyba jakiś cud. Przed domem biegła szosa wojewódzka 816, inaczej nazywana Nadburzanką. Ktoś zaspany mógłby ją wziąć za samą rzekę. Wjedzie wysokimi polami wzdłuż Bugu, czasem lasami, granicą łąk i pól. Ludzie tworzyli ją od najdawniejszych lat, powoli, by nie być uzależnionym tylko od rzeki. Pierwsze odcinki przyszłej Nadburzanki widać już na mapie z połowy XIX wieku. Istniał wtedy odcinek między Chorodłem a Dubienką. Niżej do Włodawy spływało się Bugiem, a do Kodna prowadził już jakiś trakt. Z Kodna do Terespola i dalej wzdłuż Bugu nie było żadnej większej drogi. Drogą była rzeka. Ale na mapie z końca XIX wieku Nadburzanka już jest, jako cieniutka, przerywana, czerwona linia. Dobrze się nią szło tego ranka, z powrotem, do Chorodła. Biały papier zwabił mnie w głąb sosnowego młodnika, ale nie krył papierosów z kontrabandy. Wdepnąłem za to w wielką kupę zostawioną przez jakiegoś ukraińskiego przemytnika. Nie było co pomstować, bo lasek zasłaniał zaciszną skarpę, w której widniały norki gniazdowe żołny. Meropos opiaster to jeden z najbardziej kolorowych i dziwnych ptaków Europy. Gniazda zakłada w tunelach wygrzebanych w piaszczystych urwiskach, co jakoś łączy go z odległym światem ssaków. Żołna jest wielkości szpaka, a kolorowa jak neonik. Jakby sama miała oświetlać ten długi, bo czasem aż dwumetrowy, ciemny korytarz lęgowy. Nasza nazywa się Meropos opiaster, żołna zwyczajna, ale znana jest także Meropos orientalis, żołna wschodnia. I znów ta myśl. Pogranicze gromadzi wszelkie osobliwości i ludzi, i ptaków, roślin, i owadów. Dziś po śniadaniu gospodyni podsumowała rozmowę krótkim: nigdy nie widziałam bezrobocia, i wyszła szukać papierosów w lesie, na polach i nad rzeką. Chorodło. Zapach świeżej kupy wygonił resztki snu. Czarna ziemia grzędy chorodelskiej chełpiła się żyznością. Stosami buraków, wielkich jak piłki do nogi, sędziwymi lipami, które wiodły do Chorodła. Nawet droga 816 wydawała się szeroka i spasiona jak stary sum z Bugu. Nie sposób było nie myśleć o zapładnianiu i rozmnażaniu pośród takiej obfitości. O szczęściu, miłości, dzieciństwie, ale także o wszędobylskiej śmierci. Ta ostatnia z pewnością bywała kilka razy w czcigodnej chacie bez okien już w samym Chorodle. Widocznie umarł ktoś ostatni, komu chałupa była potrzebna. Inni przychodzili tu, by ją niszczyć, razem z deszczem, grzybami i wiatrem. Brakowało na to rzeczownika. Ani ruiny, ani rozwaliny nie opisywały tego, co się stało. Chwilę później omal nie runąłem w dół. Na wzgórzu zamkowym potknąłem się o granicę Unii Europejskiej, jak o rozciągniętą na ziemi linkę. Bóg niezauważalnie podkradł się pod wioskę, a z nim ten niewidzialny zakaz, obce terytorium. Byłbym spadł ze stromego zbocza wprost w płynny limes. Ta granica to była woda, związek wodoru i tlenu. Widziałem ją jak na dłoni. Linię brzegu zachodniego i wschodniego z ledwo uchwytnym nurtem pomiędzy brzegami. Bardzo chciało się to wszystko przekroczyć i zobaczyć, co by też się stało po drugiej stronie. Powstrzymywał mnie nie autorytet państw i ich zagmatwane prawo, ministrowie spraw zagranicznych czy biało-czerwony słup, lecz obawa przed zimnem i wilgocią. Nie chciało się marznąć tak do rana. Horodło było puste, jak na mapie. Tylko dwa kamienne lwy w parku świadczyły o tym, że dawno temu wydarzyło się tu coś ważnego, że zawarto niezwykłą unię między dwoma narodami. Nagle zjawili się skądś trzej miejscowi opoje, roześmiani i hałaśliwi, jakby chcieli wykpić przeszłość dawnego grodu. Mieli rację, z granic tamtej Unii nie zostało dziś prawie nic. Przetrwały o tyle, o ile płyną jeszcze wytaczające ją niegdyś rzeki. Herlawe Horodło wyglądało jak miasto, które nie mogło udźwignąć swojej historii. Szukałem czegoś starego, czegoś z czasów owej Unii. Pochodzenie lwów wydało się niepewne, drzewa podejrzanie młode. Dobrze wkomponowany w widok odwieczny zawijazd drogi 816 z kościołem po jednej i z domkami po drugiej stronie pokrywał jednak asfalt. Był niby jeszcze układ urbanistyczny dawnego miasta, który mógłby tę Unię uratować, ale o poranku wydawał się taki efemeryczny, schowany za współczesnymi budynkami. Jak choćby wschodnia pierzeja rynku, domek z XIX wieku, do niego przyklejony murowany budynek z międzywojnia, a na końcu prostopadłościan z PRL. Budziło podziw, że PRL rozkładał się równie dobrze jak wiek XIX. Tuż za miasteczkiem nozdrza uchwyciły swąd palonego wieprzka. Na zielonej łączce dwaj mężczyźni i kobieta uwijali się nad skrwawioną świnią. W centralnej Polsce świnie po zabiciu podwiesza się wysoko i parzy wrzątkiem, by ogolić twardą Szczecinę. Na wschodzie jest inaczej. Na wschodzie martwa świnia leży na desce i płonie w kupie słomy jak przebłagalna ofiara. Dzięki temu giną włoski, które tak dotkliwie przypominają, że jemy kogoś, kto jeszcze niedawno żył. Rzeźnik rąbał raz po raz. Kiedy trafiał na kość, echo ciosu docierało aż za Bug, na Ukrainę. Patrzyłem, póki nie wyrąbał w łące wielkiej rany, w której zaczęli we troje gmerać jak owady w padlinie, a potem jeszcze jedna świnia. Kończył się adwent i ludzie zabijali zwierzęta, żeby była kiełbasa na urodziny Pana Jezusa. Dzierżba. Z tych wszystkich powodów postanowiłem czym prędzej pójść na północ, na górną część mapy, do Hanny. Słusznie rzucała się w oczy radość skrycia blachą i zalewania betonem, sadzenia wyprężonych na baczność tui pośród metrów kwadratowych kostki brukowej. Widok tworzyły wzorowe sześciany, prostopadłościany, ostrosłupy i walce w różnych konstelacjach. Spojrzenie nie uciekało stąd tylko dzięki pięciu drewnianym chatom i domowi z czerwonej cegły pod wielką lipą. Listopad odsłonił zarośla przed wsią Szuminka, pośród których widniał zgrabny koszyczek gniazdo wilki. Zbudowane było przede wszystkim ze śmieci, z kawałków folii, sznurków i szmatek, bo w czasach, kiedy zmieniły się domy ludzi, zmieniły się również gniazda ptaków. Konstrukcje pozostały te same. Strzyżyk buduje kulę z mchów. Zimrodek kopie norkę w brzegu, a wilga plecie koszyczek. Jednak materiał, z którego budują i z którym wyściełają, jest inny. Ptaki często używają śmieci. Za Szuminką trzeba wyjść na 816. Jej funkcja graniczna czy limetyczna uwidacznia się tam znowu. Wschód masz na wyciągnięcie prawej, a zachód lewej ręki. Tym razem droga oddzielała też pola od łąk, jakby odgraniczała kulturę rolników od kultury pasterzy, bogatych i ubogich. Na granicy oranego i suchej trawy przesiadywała dzierżba, srokosz, lanius exubitor. Sprytny ptak korzysta z dobrodziejstw pogranicza dwóch środowisk. Tak łatwiej zdobyć pożywienie. Na czatownię wybiera lanius exubitor. Miejsca eksponowane, różne ekstrema widoku, jak szczyt wierzby, wierzchołek olchy, szpic samotnego słupka. Łatwo znaleźć srokosza w różnych odmianach maksimum, na czubkach i pikach. znieruchomiały, prawie do śmierci, wypatruje norników. Tak, potrafi zabić nawet mysz, dlatego uczeni zaliczają małego strokosza do drapieżników. Trzeba widzieć ptaka wielkości skarlałej sroczki, który z wielkim wysiłkiem dźwiga wjeżdżającą mysz do gniazda kilka metrów nad ziemią. Częściej po prostu rozszarpuje ją na pół, albo chociaż odrywa głowę i nabija na kolce głogów bądź dzikich grusz. Tak gromadzi zapasy, ale wygląda to raczej jak surowa kara za próbę przekroczenia granicy między polem a łąką. Tamta strona. Ósmy wieczór poza domem, na tyłych łąkach. Tamta strona. Ósmy wieczór poza domem, na tych łąkach przed monastyrem w Jabłecznej. Od wczoraj raz po raz dobiegał mnie własny zapach. Jeszcze nie smród, ale odorek błota zmieszanego z potem, powietrza z tłuszczem jełczącym na głowie. Obmywałem się w Bugu i stąd mogła pochodzić kolejna wąć. Trochę rybia, trochę piżmowata. Mgła z widoku zagęszczała to i utrwalała. Zapach pewnie można było przedstawić graficznie w postaci jakiejś smugi, która wlecze się za idącym. Co za dziwna obecność przez zapach. Nie taka pewna, jak ta wynikająca z tropów i śladów. Tak łatwo zniknąć, jeśli jest się tylko przez woń. Wystarczy się umyć. Tak, lisy i borsuki, jenoty, nadburza wiedziały już o mnie na pewno. W Sobiborze wiedziały też wilki i łosie. Pewnie podawały sobie wiadomość z pyska do pyska, z mordy do mordy. Dziwnie było mieć świadomość, że jest się bodźcem, wrażeniem, przedmiotem percepcji czegoś dzikiego. Można się poczuć jak jedzenie. Lisy podchodziły pewnie, by zobaczyć, kto tam przysypia na zwalonej wierzbie pod wieczór. Byłem wtedy przez moment w ich oczach. Tego nie da się zeżreć, myślały i odchodziły w noc. Monastyr przylgnął do granicy, jakby chciał skryć się tutaj przed zachodem. Zajmował najbardziej peryferyjne skraje polskiego wschodu, który właśnie się kończył. Od rzeki dzieliło go raptem 300 metrów. W tej przestrzeni, nieomal nad samym Bugiem, stoi czasownia Świętego Ducha na wysokim kopcu. Kiedy Bóg wylewa, otacza ją wodą i czasownia wygląda jak przywidzie. Podobnie jest, jeśli zobaczyć ją w strugach deszczu i zmroku ze ścieżki biegnącej od strony Sławatycz i Mościc. Wioska Jabłeczna leży 2 kilometry na zachód. Klasztor zbudowano na uboczu. Oficjalna nazwa brzmi Męski Staropigialny Klasztor Świętego Onufrego w Jabłecznej. Lepiej brzmiałby Męski Staropigialny Klasztor Świętego Onufrego na łąkach i w deszczu. Ukryty wśród dębów i żbierzb tworzył z drzewami i krzewami doskonały ekosystem. Tylko święty Onufry nad bramą, ukazany na tle egipskiej pustyni, wyglądał nieco surrealistycznie na tym podlaskim zadupiu. Jeszcze w połowie XIX wieku klasztor stał po wschodniej stronie Bugu. Dopiero kiedy rzeka, na skutek ingerencji ludzi, zmieniła bieg, znalazł się po zachodniej. Zupełnie przypadkiem, jak gdy dwie płyty tektoniczne, wschodnia i zachodnia, starły się tutaj i przemieściły część wschodu paręset metrów w stronę Atlantyku. Zatem w miejscu, w którym zasypiałem, kiedyś była tamta strona. Rzeka. Neple leżały za lasem, jak gdyby schowane przed idącym z południa. Trochę jak w legendzie. Zabudowania wsi pozostawały rozrzucone wokół starego kościoła, ale jakoś nieregularnie, niedbale. Neple sprawiały wrażenie wsi niezwykle dawnej. Nie chodziło nawet o wyjątkowej urody kościół i drewniane domy, ale o sposób, w jaki budynki zajmowały miejsce, koncentrycznie, wokół świątyni. I pewnie o nieobecność ludzi. Tuż za wsią rzeka Krzna uchodziła do Bugu. Nadlatywały stamtąd raz po raz stada świstunów, płaskodziobów i rożeńców. Zamajaczył bielik o deskowatych skrzydłach. Na wschód poleciał pierwszy w tym roku klucz rozgadanych gęsi. Kościół z 1769 roku otoczono murkiem z białej cegły i nikomu to nie przeszkadzało. W końcu cegła i kościół były białe. Z sędziwej dzwonnicy wystawały drzewce chorągwi i feretronów, niezwykle stare. Złapałem się na tym, że kombinuję, jak tu wejść na górę, by drzewce schować pod dach, żeby nie mokły, nie gniły i nie płowiały, ale szybko zawstydziłem się tego braku dojrzałości. W kościele było pusto i spokojnie, jakby Bóg sobie poszedł. Gdzieś niedaleko urodził się Julian Ursyn Niemcewicz, a we dworze nieopodal jego ciotka flirtowała z carem Aleksandrem I. Poszedłem tam, nasłuchując świstunów, wypatrując bielika i kolejnego klucza gęsi. Dwór nie ocalał, pawilon biwak w rozsypce, a ja siedziałem w lamusie z 1786 roku i zastanawiałem się, dlaczego to ważne, że coś pochodzi z tamtych czasów, że wieki minęły, a budynek został. Rozważałem utlenianie i dekompozycję i płowienie, destrukcję. Skład pierwszych materiałów budowlanych, narzędzia, język ludzi, którzy to pracowali. No i tę całą polskość. Jakąś taką, za delikatną na panowanie, na samodzierżawie i wynaradawianie innych. Co bardziej o niej świadczy? Rozmach siedziby kresowego ziemianina czy bezsilność konserwatora zabytków? A może wandalizm i obojętność współczesnych? Resztki dawnej świętości nie pozostawiają w neplach przechodnia obojętne. Stary Lamus. Jego podeszły wiek, wyborne miejsce, jego trwałość mogły być centrum czyichś wspomnień, pamięci, ba, tożsamości. Zasługuje na nowy dach, okna i drzwi, na nowych mieszkańców. Tymczasem niszczę je i nic nie da się z tym zrobić. W końcu wygnałem je stamtąd chłód i mrok. Chłopak pchający w łezkę doradził, że nocleg to dopiero w Bohukałach. Że do Bohukałów aż trzeba. Spanie dają tam na pięterku, za sklepem. Właściciel hoteliku nosi nazwisko jednego z męczenników podlaskich, to łatwo zapamiętać. Motocyklista z kitką i bujnymi włosami na skroniach przypominał biskupa Adama Naruszewicza. Bohukały okazały się dobrym miejscem do spania. Można tam znaleźć fragment poziomej linii wyściełanej czymś miękkim, dostatecznie długiej. Gospodarz mówił o widoku na przełom Bugu za wsią Bubel, 2 dni drogi stąd. Że w okolicach Gnojna i Niemirowa trzeba koniecznie wejść na górkę albo na drzewo i zobaczyć, jak Bóg zakręca na zachód, jak się łamie. Mówił, że pięknie to wygląda, że pięknie jak w kościele, na obrazie, z daleka wszystko widać. I ten przysłówek, pięknie, w ustach sklepikarza brzmiał zachęcająco. Nawet w opiści coś wspominali, że sklepowa w Terespolu właściciel włoski. Jakby odległość i dystans miały być jakąś uniwersalną zasadą estetyki. Jakby w ogóle w życiu chodziło o przestrzeń. Wystarczy spojrzeć na coś z odpowiedniej odległości, a wyda się doskonałe. Pomyślałem, że tak jest z tym wszystkim, co minęło ze wspomnieniami, ze wsią Husynie, Uchanką i Matcza.